zegary są, dobrze. To jestem już w ograniczeniu. Dobrze jest spotkać się znowu, by chociaż na chwilę, na jakiś krótki czas, wspólnie razem oddać Bogu chwałę. Tak jak potrafimy, tak jak jesteśmy do tego przygotowani, tak jak się nauczyliśmy. Dobrze jest też w tym czasie wyznawać Bogu to, co gdzieś ciąży nam, to, co jest takie obciążające, bo Biblia mówi, żebyśmy to czynili, szczególnie w zgromadzeniu tych, którzy są wybrani i powołani i wybrani. A wierzę, że jesteśmy powołani i wybrani, bo nie znaleźliśmy się tutaj przypadkiem, ale przyszliśmy z własnej dobrej, nieprzymuszonej woli, mam nadzieję. Przyszliśmy po to, żeby razem w społeczności uwielbiać Boga, bo godzin tego jest. Oczywiście jest też tak, jak dzisiaj brat już wspomniał, mamy różne momenty w naszym życiu i różne sytuacje przechodzimy. Ale ja zawsze powtarzam i będę to przypominał, że okoliczności mają to do siebie, że się zmieniają. Mogą być gorsze. Ale mogą być lepsze. Ale to nie ma znaczenia. Bo to, co jest ważne, to niezależnie od okoliczności i od sytuacji, ważna jest odpowiedź na to podstawowe pytanie. Czy jestem bezpieczny w Bogu? Czy Bóg jest ze mną? Czy mam Bożą obecność w swoim życiu? Czy mogę powiedzieć, Bóg jest ze mną? Wiecie, kiedy wszystko się ładnie układa i kiedy wszystkie rzeczy są takie, jakie byśmy sobie życzyli i co tylko pomyślimy, spełnia się, to często ciśnie, o, jaki Bóg jest dobry. Ale kiedy okoliczności nie są sprzyjające, kiedy sytuacja nie jest taka, jakbyśmy sobie tego życzyli, to sobie myślimy wtedy i mówimy, Bóg chyba o mnie zapomniał. Czy nie jest tak? Jesteśmy zmienni w swoim podejściu do społeczności z Bogiem. Jesteśmy zmienni od nastroju i sytuacji. Ale taka jest rzeczywistość, bo żyjemy w ciele. A ciało, jak czytamy w Bożym Słowie, jest przeciwne Duchowi. Więc z jednej strony Duch Boży przypomina nam, czy Duch Boży mówi nam, Słowo Boże pokazuje nam, jestem z Tobą. Rozpocząłem w Tobie dobre dzieło i będę je kontynuował aż do dnia. Ale z drugiej strony ciało mówi, jest mi źle i niewygodnie. Chcę teraz, chcę już, musi się już wydarzyć. Bo jak się nie wydarzy, to co wtedy? Będę nieszczęśliwy, jestem tak długo nieszczęśliwy, aż się wydarzy. I co robimy w tym momencie? Niszczymy samych siebie. Obciążamy, sprawiamy, że sytuacja jeszcze, nie cieszymy się z niczym. Nie mamy radości z byle prostych rzeczy, czasami wydających się banalnymi. Ale wiecie, kiedy człowiek je traci, kiedy tego się pozbawia, to wtedy zaczyna je doceniać. Ja pamiętam, jak byłem w szpitalu i nie mogłem wstać nawet za zwykłą potrzebą. Byłem związany taką sytuacją, że musiałem leżeć i nie wolno mi było się podnieść. I było to nieprzyjemne i było to wkurzające wręcz i męczące bardzo. Pierwszy dzień jeszcze jakoś tam zniosłem, bo się chociaż wyspałem porządnie, ale już potem nie mogłem spać, bo ile można. I byłem bardzo zmęczony tą całą sytuacją. I pamiętam ten moment, kiedy wreszcie mogłem wstać. Kiedy wreszcie mogłem ruszyć. Jaka radość! Jakże byłem szczęśliwy z tej prostej rzeczy, którą miałem na co dzień. Wiecie, to jest niesamowite, ale my nie dostrzegamy tego, jak wielka jest, wielki przywilej jest to, że możemy każdy dzień na nowo przeżywać. Że na nowo możemy się cieszyć tą cudowną rzeczą, tą cudowną łaską Bożą i Jego obecnością. I tą pewnością, że On nas nie zostawi i nie porzuci. Bo Bóg jest wierny swojemu Słowu. My bywamy niewierni, ale Bóg nigdy nie postępuje w ten sposób. On wie, że jesteśmy. Czytamy często psalmy, w psalmie 103 jest napisane, że Bóg wie, jacy jesteśmy, że jak trawa, która dzisiaj jest, a jutro jej nie ma. Ale Bóg nie prawuje się z nami według naszego postępowania. Gdyby to zrobił, nikt z nas by nie przeżył. Wszyscy. Jak Biblia mówi, wszyscy zbłądzili, brak im chwały. Wszyscy zbłądziliśmy. I to jest prawda, którą warto sobie przypominać, szczególnie kiedy zgromadzamy się razem, żeby sobie uświadomić, że Bóg w cudowny sposób ciągle okazuje łaskę. Więc możemy powiedzieć, że mamy dzisiaj dzień łaski. Że mamy dzisiaj dzień, który dał nam Pan. I to jest cudowne, że możemy nim rozporządzać. Możemy ten dzień budować. Bo Bóg chce nam dopomagać, ale nie zrobić tego za nas. Bóg chce nam dopomagać, ale nigdy nie zrobi tak, że ten dzień wypełni za nas. Byłoby to niewłaściwe, ale chce nam przypominać i mówić o tym, jak ważne jest to, że możemy tak naprawdę nauczyć się żyć w tej wolności i w tej pewności. Bo wiara czymże jest, wiara? Wiara jest pewnością tego, czego nie widzimy. Tak? Wiara jest pewnością, przeświadczeniem. Ale wiara nie jest zbudowana na swoich własnych pomysłach, ale na prawdzie objawionej. Byli przed nami apostołowie. Jezus, który się objawił, i apostołowie, którzy przekazali słowa prawdy, objawienia Bożego. Objawienie to znaczy Bóg objawił swoje słowo, swoją prawdę i przekazał to, byśmy dalej przekazywali innym, że Bóg w swojej dobroci i łasce i tutaj mamy całą serię tych Bożych prawd opisaną w Bożym Słowie. Gdybym chciał je wszystkie wymienić, musiałbym zacząć czytać wszystkie prawdy dotyczące objawienia Bożego zawartego w Słowie Bożym. My oczywiście bierzemy jakiś wycinek, kiedy się spotykamy. My przyglądamy się jakiemuś fragmentowi i nie jest to całość, do którą moglibyśmy w ciągu tego pobytu tutaj, na tym miejscu, kiedy jesteśmy razem, żebyśmy mogli całość ogarnąć. Ale cudowne jest to, że możemy to ogarniać każdego dnia. Bo zobaczcie, jesteśmy tutaj na jakiś czas, na chwilę. Ale później idziemy do naszych różnych zajęć, idziemy do naszych miejsc, tam gdzie przebywamy i tam jest ważne i to jest istotne, że Bóg jest tam z nami. On nie jest tak, że On tutaj jest na chwilę, a potem my odchodzimy i już Go nie ma. Potem musimy Go gdzieś poszukiwać i czekać cały tydzień, żeby tu przyjść do domu. Nie, tutaj spotykamy się, żeby przypominać sobie, ale wspólnie razem też cieszyć się Bożą łaską i wspólnie razem, uzgodniwszy modlitwę, modlić się o siebie nawzajem, modlić się o Bożą obecność, o Boże prowadzenie. Zresztą Jezus powiedział, tam gdzie dwóch albo trzech, ja jestem pośród nich. To jest specyficzna rzecz. Bóg tak zaplanował, więc to jest to Boże objawienie. Możemy to zignorować, a możemy podejść do tego poważnie, i właśnie zacząć stosować to w swoim życiu. I tak jest z każdą prawdą objawioną w Bożym Słowie. Bóg mówi, nie przyglądaj się tylko temu, ale coś z tym zrób. Nie tylko przemyśl, o, to jest dobry pomysł, Bóg ma dobry pomysł, fajnie, cieszę się, że ma dobry pomysł. Ale co z tym pomysłem jego zrobimy? Możemy zrobić dwie rzeczy. Możemy uznać za właściwe i powiedzieć, jak Bóg będzie chciał, to niech On mi to wciśnie, a On tego nie zrobi. Bo na czym polega to Boże objawienie? To jest prawda. Jakaś prawda, która została nam przekazana. I teraz cośmy, jak powiedziałem, możemy zrobić dwie rzeczy. Możemy je przyjąć, uznać ale nie zacząć stosować. Albo ją zastosować. A żeby zastosować, to często coś musi się zamienić w naszym sposobie myślenia i postępowania. Dlatego apostoł Paweł, pisząc do Efezjan, napisał, że ważne w tym Bożym, w tej przemianie, w tym życiu jest to, że coś muszę ściągnąć, jakąś rzecz zdjąć, żeby założyć. Jest to w liście do Efezjan zapisane: zewleczcie z siebie starego człowieka, a przyobleczcie w nowego. Żeby zewlecz muszę, no mogę oczywiście pozakładać stare mam i na to stare jeszcze nowe jakieś, tak żeby było mi ciaśniej. A potem się duszę, pocę, męczę i mówię: nie działa. W moim życiu to słowo nie działa. Czuję się ograniczony. Czuję, że coś mi umiera. Czuję, że to jest za ciasne. No będzie za ciasne. Bo Boża prawda jest na nasz wymiar. Ona nie będzie trochę większa, żeby pasowało, żeby jeszcze pod spodem mieć stary ubranko. Wyobraźcie sobie, gdyby teraz Jan sobie ubrał jeszcze ze dwie marynarki. Powiedzielibyśmy: szalony jesteś. A, no tłumaczyłby się i powiedziałby: zimno, więc trzy ubrane. Okej, okay, tylko raczej jego ruchy byłyby ograniczone. Ja już kiedyś opowiadałem, jak byłem w wojsku i było minus ileś, mieliśmy akurat wartę. I tam to było koszmar do potęgi. Głupota największa. Kożuch ważący, nie wiem, chyba 20 kilo. Sam w sobie, kto był, to wie. Taki wielki, taki ogromny. I jak go założyłem, pod spodem oczywiście pełne ubranie, jeszcze kurtka i tak dalej, bo bluz przecież. Na to wszystko rękawice, jeszcze z jedną łapką taką, taka wiecie. I broń. Karabin. Ja mówię: chłopaki, wrzućcie mi ten na plecy. A on mi sam sobie wrzucił, jak może być to zrobić. Więc jeden drugiemu pomagaliśmy. I pamiętam, że ta broń już na tym pasku już była na maksa wyciągnięta i tak mnie jeszcze przyciskało, bo się nie mieściło. I tak i szedłem też do takiego tutaj na walkę. Mówię: przecież to jest idiotyzm. Przecież przyjdzie, wszedłby wróg, palce by mnie pchnął i bym tyle by było. Rozumiesz? Tak wygląda niestety czasami my, chrześcijanie, tak wyglądamy, jak się za bardzo ubierzemy w różnego rodzaju Boże prawdy, ale pod spodem mamy ful i nie możemy się ruszać. Jesteśmy jak kukły, bezradni, tacy nijacy, dlatego że tak naprawdę nie zewlekliśmy, a próbujemy się przeoblec. Boże Słowo chce, żebyśmy naprawdę żyli w wolności, bo do tego Bóg nas powołał. Oczywiście w tym procesie jest wiele wymagań. Mamy czasami wrażenie, że Bóg nas wystawia, że Bóg chce, żebyśmy skoczyli z przepaści, żebyśmy zbyt dużo zaryzykowali. Ale kiedy pomyślimy sobie o tym, czy to ryzyko się opłaca, czy nie, to myślę, że warto zobaczyć w Bożym Słowie, że tak też Bóg często w cudowny sposób chce nas przeprowadzić przez różnego rodzaju trudności. Jedną z rzeczy, którą ostatnio mówiłem, to że wartością ponad wszystko, to co jest istotne w życiu człowieka, to co jest tym Bożym darem, tym co Bóg chce nam dać, to jest Boża miłość. To znaczy miłość, która jest wyjątkowa i która sprawia, że ona ukierunkowuje nas na właściwe tory. Jak wiemy, każdy z nas, każdy człowiek dąży do miłości. Miłość jest pewną potrzebą każdego człowieka. Potrzebą, której szuka w przeróżny sposób. Więc szuka różnego rodzaju zaspokojenia, które sprawi, że wreszcie odczuje ten komfort bycia kochanym i takiego poczucia bezpieczeństwa. I to jest coś, do czego my dążymy. Tylko pytanie jest, w jaki sposób dążymy? W jaki sposób chcemy to osiągnąć? Co jest i co za tym się kryje? Myślę, że ważne jest to, żeby zrozumieć, że Boża miłość jest miłością bez, tak to się mówi, bezwarunkową. Znaczy, nie do końca bym tak to powiedział, ale jest miłością czystą. Nie ma w niej jakiegoś fałszu, ani niczego, co by było związane z tym, że Bóg oczekuje czegoś w zamian. Inaczej mówiąc, Boża miłość jest dawaniem. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest Bogiem doskonałym, jak czytamy w Biblii. Jego doskonałość polega na tym, że On nie ma żadnej potrzeby. A więc nie jest kimś, kto potrzebuje. Że jeżeli nie otrzyma miłości, którą daje innym, to się będzie kiepsko czuł. No, na tym polega doskonałość. Wypełnienia sam w sobie jest doskonały i nie ma braków. I teraz Bóg chce, żebyśmy również i my stali się doskonali. Biblia mówi o tym, że Bożą wolą jest to, żebyśmy właśnie byli doskonali bez takiego ciężaru poczucia odrzucenia, poczucia gorszości, bycia niekochanym. Wiecie, to jest coś, co jest smutne, ale jest i to nam towarzyszy. Bycie niekochanym to znaczy niezaakceptowanym przez innych. Odrzuconym, źle zrozumianym, wyśmianym i tak dalej. To są te rzeczy, których nie lubimy. Często, jak wiemy z różnych informacji, historii ludzkiego życia, to takie traumatyczne życie, które ludzie przeżywają, często mają już miejsce w dzieciństwie, w okresie szkolnym, kiedy młodzi ludzie dorastający, czy te dzieci, nie miały świadomość odrzucenia, tak? Czyli niekochania, bycia kimś gorszym. Niektórzy z nich mówią, że przez całe życie swoje później chodzą z tym ciężarem. Że całe życie gdzieś to im dostwiera i ciągle próbują tą pustkę w jakiś sposób wypełnić, czy sprawić, żeby to wreszcie ustąpiło. I Bóg doskonale o tym wie i myślę, że każdy z nas ma tą świadomość, że takie rzeczy niestety mają miejsce. Bożą wolą jest to, żebyśmy my właśnie doświadczyli tej cudownej przemiany i tego zrozumienia, że Bóg nas kocha, tak, taką miłością, w której nie oczekuje, że coś mu damy, bo co moglibyśmy dać komuś, kto wszystko ma? Dawid, starotestamentowy, kiedy chciał zbudować świątynię, Bogu powiedział: Boże, wszystko, co mam, daję Ci. Ale mówi tak naprawdę i to wyraża w tej modlitwie, która jest zapisana zresztą, wyraża to w taki sposób, że tak naprawdę, Boże, przecież wszystko i tak do Ciebie należy. Wszystko, co mam, wszystko, co osiągnąłem, co zdobyłem, mam dzięki Tobie. Więc tak naprawdę nie daje Ci nic, ale daje to serca swojego. I tak naprawdę to jest istota, że Bogu dać nie możemy. My czasami próbujemy Go podlizać jakoś tak, żeby On tak na nas łaskawiej spojrzał. Chcielibyśmy, żeby nas bardziej kochał. No nie wiem, czy tak macie, ale czasami myślimy, że Bóg trochę mnie tak mniej kocha. Dlaczego mamy takie wrażenie, że Bóg nas trochę mniej kocha? Dlaczego tak myślimy? Bo o sobie źle myślimy. Mamy o sobie złe mniemanie. Bo jeżeli mamy o sobie złe mniemanie, to zawsze będziemy myśleli, że nie zasługujemy. Że musimy jakoś zasłużyć. Ale czasami też jest taki pewien obraz. Obraz, o który ja czasami wspominam, kiedy mówię o miłości, to że jeżeli mnie kochasz, to zrobisz to i to. Albo czasami kocham, bo i tam wymieniam. To jest tragedia, że my mamy pewnego rodzaju ograniczenie dotyczące tego, że łączymy te dwa elementy. Czyli element związany z Bożą doskonałą miłością i z oczekiwaniem, że Bóg udowodni mi, że mnie kocha. I już mamy przechlapane, powiem szczerze. Jesteśmy na bardzo niebezpiecznej pozycji. To oznacza, że będziemy ciągle doświadczali rozczarowywania. Będziemy doświadczali smutku i niepewności. Ale Boże Słowo mówi, że Bóg umiłował nas, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. To On wyszedł do przodu. Ja zawsze to powtarzam i wierzę, że to jest od Ducha Bożego. Myśląc o Bożym zbawieniu, myślę o tym, że Bóg uczynił to specjalnie tylko dla mnie. My czasami mówimy, Bóg zbawił cały świat, okej? Ale mnie nie interesuje w tym momencie świat. Czy Bóg przyszedł dla mnie? Czy Jezus Chrystus specjalnie przyszedł na ten świat? Zapłacił za moje grzechy, żeby mieć społeczność ze mną. Jeżeli pomyślę, no owszem, za wszystkich, tak, że ja gdzieś tam może się zmieszczę, może jakoś się tam wcisnę, to tak naprawdę robię sobie krzywdę w tym momencie. Bo myślę sobie, inni bardziej zasługują na zbawienie niż ja. A ja wam powiem, że nikt nie zasługuje na zbawienie. Wszyscy grzeszyliśmy. To nie jest kwestia zasługi. Nie możemy zasłużyć, bo łaska nie byłaby łaską, gdybyśmy mówili o zasłudze. Dlatego Boże Słowo o tym mówi, tak? Że łaską zbawieni jesteśmy. I Boże to da, nie z nas. I to jest cudowne, że Bóg tak umiłował mnie, że Syna swojego jednorodzonego posłał, żebym ja mógł mieć społeczność z Bogiem, żebym wreszcie doświadczył Bożej miłości. Żebym mógł nią się cieszyć, w niej przebywać, do niej dążyć. Czy zrozumiemy w pełni Bożą miłość? W liście do Efezjan, 3 rozdział, jest tam napisane, byście poznali wielkość tej Bożej miłości, szerokość, wysokość, głębokość. I mogli poznać tą miłość. I jej doskonałość. Wierzę, że Bóg chce to sprawić w życiu każdego z nas. Niekoniecznie dzisiaj, ale jutro, pojutrze i każdego dnia, ile Bóg da nam dni. Chce, żebyśmy do Niego przyszli i żebyśmy Go poznali takim, jakim jest. Nie możemy Go poznać inaczej, jak przez objawienie. Nie możemy Go inaczej poznać, jak poprzez Słowo, które nam zostało. Oczywiście możemy dodatkowo mieć pewnego rodzaju doświadczenia i okoliczności życia, ale one są rzeczą wtórną. Istotą jest to, że żeby doświadczyć czegoś, co jest ważne, istotne w życiu, to żeby no właśnie ta Boża miłość stała się naszym udziałem. Przeczytam fragment ze Starego Testamentu. Lubię, bo te historie coś ciekawego zawsze pokazują. Jest tam historia o pierwszym królu. Królu, który był ten król miał to do siebie, że został powołany na polecenie Izraelitów. Tutaj to jest cała historia dotycząca, można powiedzieć, tego odrzucenia przez Izraelitów bezpośredniego przekazu Pana Boga. I oni mówią, my chcemy jak inni. Inne narody mają króla i my też tak chcemy. Chcemy, żeby nami rządził, żeby decydował, żeby mówił, co mamy robić, a czego nam nie wolno. I na początku prorok Boży Samuel mówi nie w życiu. Nie ma zgody. Oczywiście zwariowali. Co wy chcecie? Świat wprowadzić do naszego narodu. Bo w świecie oni sobie mogą robić co chcą. Ale oni się uparli. I on poszedł, Samuel, do Boga, mówi: Boże, zwariowali, co ja mam robić teraz? Zastrzelić połowę? Dodaję to swoim. A Bóg powiedział do nich, powiedział jedną rzecz. Idź i zrób jak chcą. Tylko powiedz o konsekwencjach. Więc poszedł, powiedział, jakie będą konsekwencje, a oni: tak, zgadzamy się. Normalnie to jest... Człowiek jest normalnie dziwny. Ale ta historia pokazuje, jacy tak naprawdę jako ludzie jesteśmy. Godzimy się na takie byle rzeczy, słyszymy konsekwencje, ale mówimy, ale po co? Ale cel się liczy. O, będziemy jak inne narody. Będziemy wyglądali jak inni, a nie jakiś tam prorok gdzieś tam będzie nam tu gadał. Mamy króla, dostojeństwo, karency, wiecie, no, fajnie będzie. No ale to, że będą musieli więcej płacić, bo trzeba będzie cały dwór utrzymać. To, że będzie ten król nakazywał i oni będą musieli posłusznie wykonywać pewne czynności. To, że jak król zbłądzi, bo Bóg wyraźnie powiedział, jak król zbłądzi, to sorry, ale cały naród będzie musiał cierpieć razem z nim. A oni: dobra, zgadzamy się na wszystko. I to jest szaleństwo. No ale cóż, no, tak to bywa. Więc wybrali, można powiedzieć, kogoś, kto akurat był wyjątkowy. Biblia mówi, że był wyższy od wszystkich innych o głowę. Taki gość przystojny. I został on wybrany na króla. Ale jak czytamy w tej historii, wiemy, że coś było z nim nie tak. Coś było z nim nie tak. Czytamy w Bożym Słowie, że Samuel, Bóg, przygotował wszystko, żeby otrzymał on właściwe namaszczenie. Bo kiedy został namaszczony na króla, to Samuel powiedział: pójdziesz do proroków, tam będziesz pod Bożym natchnieniem i tam twoja Boża obecność będzie nad twoim życiem. Będziesz w szczególny sposób doświadczony Bożą obecnością. I rzeczywiście już poszedł, został w szczególny sposób namaszczony. Można powiedzieć, Duch Święty wypełnił go swoją obecnością. Także był w zachwyceniu, jak czytamy, przez kilka dni. Był w takim zachwyceniu, że nawet nie wiedział, gdzie wylądował po trzech dniach. Jest niesamowite. Ale to było wielkie doświadczenie, którego doświadczył. I kiedy w tym namaszczeniu przyszedł do Izraelitów, powiedział: dobra, zbieramy wojsko, idziemy walczyć. I poszli i cokolwiek uczynił, zwyciężali. Ale było coś, co było pewnego rodzaju czymś, co nie było zmienione w jego życiu. Coś, co mu doskwierało. Coś, co było częścią taką, która nie była przemieniona. Ja może przeczytam 15 rozdział pierwszej księgi Samuela, 17 werset. Dobrze. Więc Samuel powiedział: czy nie jest tak, że chociaż we własnych oczach wydawałeś się sobie mały, zostałeś naczelnikiem plemion izraelskich i Pan namaścił cię na króla nad Izraelem? Zwróćcie uwagę. Czy nie jest tak, że w oczach swoich wydawałeś się sobie mały? No był wyższy u Boga. Wiecie, można być wyższym, a można mieć wrażenie, że jest się małym. Czasami dlatego, że był wyższy, to być może nabawił się kompleksu. Ty, ryblas. całe życie mu zostało. I wiecie, to było coś, co całe życie mu towarzyszyło. Ja nie chcę być kimś, kto będzie popełniał gościa, ale ta rzecz przez całe życie, można powiedzieć, zrujnowała jego życie. O tak to bym powiedział. Zrujnował swoje życie przez to, że w swoich oczach widział siebie małym. Wiecie, to jest smutne, ale w momencie, kiedy my mamy tego typu podejście, to nie chodzi o pychę czy arogancję w drugą stronę. Ale czasami to też nie jest pokora. On nie był pokorny. Bo pokora to znaczy pewnego rodzaju uniżenie i nie czynię więcej, niż Bóg mi nam nim dał, tak? No nie będę grał na gitarze, żeby przykrości na mnie sprawić. Ewentualnie mojej żonie, ale ona by od razu powiedziała jeszcze raz i wychodzi z domu. Pewnie by nie chciała słuchać po prostu. Więc są pewne rzeczy, których no nie można przejść. I tutaj Samuel powiedział do Saula bardzo ważną rzecz. Dlaczego to powiedział? Bo wydarzyło się coś, co było niewłaściwe. Wydarzyło się po raz kolejny. Żeby to było pierwszy raz, nie było problemu. Ale problem się powielał. Bo pierwsza rzecz, która była zaraz, kiedy mieli wyruszyć na wojnę i Samuel zwlekał, a Samuel był kapłanem, był prorokiem i kapłanem, który miał złożyć przed wyjściem Izraelitów na wojnę, złożyć ofiarę. Bo lud chciał jakby tego Bożego błogosławieństwa i Bożego prowadzenia, zanim wyruszą do wojny z wrogiem. I zwlekał, a ludzie się niecierpliwili. I Saul doskonale wiedział, że do niego robota. Wiedział, że nie jest powołany, by być kapłanem, ale żeby być królem. Wziął się za rzecz, której nie powinien robić. Postanowił samemu złożyć tę ofiarę. No w końcu jest, mówi, namaszczony, byłem proroków w zachwyceniu. To zrobię, co mi tam. I można powiedzieć, przekroczył pewnego rodzaju granicę. Czy Bóg do tego powołał? Czy Bóg mu nakazał? Czasami nie ma co się spieszyć. Są pewne rzeczy, które wymagają czasu. My się nie spieszmy. Przyjdzie właściwy czas. Nie musi być teraz, jak nam sobie wyobrażamy. Mamy wrażenie, że się spóźnia. Ta presja, bo to był gość, jak wiemy, który był mały w swoich oczach. A tutaj tysiące żołnierzy walecznych mówi, no co jest grane? Już chcemy wyruszyć, już jesteśmy prawie że gotowi. Bał się, że może się rozejdą chłopaki. Powiedzą, a dobra, tam w nosie. Idziemy do domu, trzeba te ogórki posadzić. I czekali. I on mówi, dobra, ja to zrobię szybko. Wtedy przyszedł Samuel i powiedział, co ty robisz? Co cię do tego upoważa? Dostał ochrzan. I nie przemyślał tego. A później była znowu kolejna rzecz, tak? Ta rzecz, która miała miejsce, kiedy Samuel znowu namaścił i powiedział, idźcie walczyć. I oni walczyć mieli pokonać wroga i wybić wszystkich w pień. Takie było Boże polecenie. Wszystkie zwierzęta, całość. I udali się i zgodnie z Bożym nakazem wykonali wszystko, bo Bóg był z nimi. Bóg im błogosławił i im towarzyszył. Ale czytamy o tym, że znowu nie wykonał do końca zadania. Wrócili i Samuel przychodzi i mówi, co to za ryk zwierząt? A on mówi, no wiesz, ludzie wpadli na pomysł, żeby zostawić te najlepsze sztuki, żeby złożyć Bogu w ofierze. I Samuel znowu mówi, coś jest nie tak z tobą. Wtedy padły te słowa mówiące o tym, że nie może człowiek być w Bożej obecności Bo nie chodzi o to, żeby Bogu nie zależy na składaniu ofiar, tak? Ale na uważnym słuchaniu. Samuel mu powiedział, nie masz wykonywać po swojemu, tylko uważnie słuchać i wypełnić tak, jak Bóg powiedział. I byłoby dobrze, znowu może bym mu odpuścił, ale gość się spiął. Wiecie, kompleks, ten kompleks niższości, on spowodował tak naprawdę jedną z podstawowych rzeczy. Spowodował to, że nie mógł inaczej postąpić, bo bał się ludzi, bo bał się, że wyjdzie coś nie tak, bo sam w swoich oczach nie czuł się dobrze. Co powiedział? No dobra, chodź Samuelu, pójdziemy przed lud i niech nas zobaczą, że jest wszystko ok. I wtedy to był moment przełomu. Powiedział, dość. Zabrane ci będzie królestwo. Co prawda do końca swojego życia jeszcze był królem. Ale tak naprawdę to, co spowodowało w jego życiu, to, że poniósł stratę z powodu tego, że pieścił się ze swoim kompleksem. Nie załatwił tej sprawy. Nie załatwił tej sprawy. Nie możemy chodzić przez całe życie z pewnymi brakami w swoim życiu, z pewnym poczuciem bycia we własnych oczach małym, bo zawsze tacy będziemy. To będzie zawsze nam towarzyszyć. Tu nie chodzi o pychę i zarozumiałość, tylko chodzi o zrozumienie, kim jestem w Bogu. Albo wierzę Bogu, albo oddałem Mu swoje życie, zaufałem Mu. Jezus zresztą powiedział, oddaj mi wszystko. Jezus powiedział, ci, którzy chcą być moimi uczniami, niech mają w nienawiści. Aż tak. Każdy, kto nie odda życia swojego, straci je. To są proste i mocne słowa, ale one są gwarancją, że w tym momencie gdzieś stracimy to, co jest przeszkodą. My czasami tego nie widzimy, ale czasami poddajemy się tej presji. Dlatego ważne jest to, żebyśmy doświadczyli Bożej miłości. Tego, co za nią się kryje. To, co z nią jest związane. Dlatego apostoł Paweł, pisząc do Koryntian, wiecie, Koryntianie, ludzie mający wszystkie dary duchowe, będący napompowani darami duchowymi, w taki sposób szczególny, że się nawet tym przechwalali. Czytając 14 rozdział 1 do Koryntian, możemy tam zobaczyć, że było tak, że jeden się czuł lepszy od drugiego. Jeden mówił na językach, a drugi ja będę prorokował, a jeszcze inny mówił, a ja mam objawienie, a jeszcze inny coś tam. I mówili, kto jest lepszy? Kto tu lepszy jest? W ogóle mieli fazę, ale to byli ludzie wierzący. Pierwszy wiek chrześcijaństwa i już jazdy bez trzymanki. To co my możemy powiedzieć 20 wieków później? No, jest jak jest. Ale ciągle nam to właśnie towarzyszy. Ta arogancja i ta pycha. Ale apostoł Paweł, znając tą sytuację i okoliczność, właśnie pomiędzy dary duchowe, mówienie o darach duchowych, wcisnął najpiękniejszą pieśń o miłości. Włożył o miłości. I to jest niesamowite, bo to jest te pierwsze trzy 13 rozdziału, tak? Od tego zaczniemy. 13, 1, 2, 3. Choćbym mówił językami, a ty widzę, już pojechałeś do czwartego. Aha. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą albo cymbałem brzmiącym. Choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę i choćbym miał pełnię wiary, tak abym góry przenosił, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. I choćbym rozdał całe swoje mienie, choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. No pojechał ostro, prawda? Bo tak przyłożył, że tak naprawdę zburzył całą, wszystkie te rzeczy, którym szczycili się Koryntianie. Powiedział, bez miłości to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Inaczej mówiąc, jeżeli nie doświadczymy tej wolności, tego, co związane jest z Bożą miłością, nigdy nie znajdziemy Bożego odpocznienia. Możemy mówić o Bogu. Możemy mówić, że On jest dobry nawet. Że jest pełen łaski. Możemy nawet poświęcać się dla Niego. Ale jeżeli miłości nie będzie w naszym życiu, tej miłości, która pochodzi od Niego, jest czysta i ona nie sprawi, że taką miłością będziemy miłować innych, to nic nam to nie pomoże. To oznacza taki stan, w którym człowiek niezależnie, powtórzę to jeszcze raz, od sytuacji zewnętrznej ma świadomość, kim jest, do kogo należy. To oznacza, że ja nie potrzebuję, tak to powiem, innych, żeby mnie kochali, żeby mieć poczucie kochania. Chciałbym, żebyśmy to zrozumieli i sobie to gdzieś przemyśleli może jeszcze. Bo miłość to jest nie branie, a raczej dawanie. Miłość nie polega na tym, że ktoś mnie musi kochać i musi mi dać. Nie, to jest to, że ja jestem w stanie dać mi. To jest to, że ja jestem w stanie dawać bez oczekiwania zapłaty. Wtedy tak naprawdę to ma sens. Nie ma sensu to, że człowiek może czynić wielkie rzeczy, a jeżeli tego nie ma, jak mówi apostoł Paweł, to nic mu nie pomoże. To nie ma nic. Z tego nie wyjdzie. Nic to nie pomoże. To nic nie da. Dlatego w 14 rozdziale, jak tutaj było wspomniałaś, dążcie do miłości, powiedział apostoł Paweł. Dążcie do miłości. I chciałbym powiedzieć, że to nie chodzi o owoce Ducha Świętego. A w owocach, jak poczytamy w Dziejach Apostolskich, w liście do Galacjan w 6 rozdziale, a takie są owoce Ducha, tak? Ale to dążcie do miłości to nie jest dążcie do owocu. To jest dążenie do tego, żeby być, jak powiedział apostoł Paweł, pochwycić, jak zostałem pochwycony. Tam Paweł mówi, ja wszystko uznaję za śmiecie wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa. Poznanie Go i doświadczenie tego, co jest z tym związane. Kiedy przebywamy w Jego obecności, kiedy dążymy do spotkania z Nim, to powodować będzie w życiu naszym to, że zaczniemy ubierać się w płaszcz wolności, pokory i wolności i świadomości tego, że tak naprawdę dojdziemy do pewnego miejsca, w którym powiemy za apostołem Pawłem. Gdy mam Chrystusa, mam wszystko. Że tak naprawdę, jeżeli Go mam, mam tą świadomość, że On jest ze mną, to wszystko inne jest, można powiedzieć, nie aż tak ważne i istotne. Dlatego sumując, ważne jest to, żebyśmy pamiętali, że w naszym życiu Bóg chce dokonać cudownych rzeczy. Chce, żebyśmy żyli w wolności, byśmy każdy dzień mogli przeżywać na nowo. Żebyśmy troski dnia poprzedniego nie nosili na plecach, ale je zostawili. Żebyśmy troski dnia, które będzie przed nami, nie wkładali sobie na garby dzisiejszego dnia. Ale żebyśmy nauczyli się chodzenia w ufności i wierze w dniu, który jest, w chwili, która jest, w chwili, w której funkcjonujemy i żyjemy. Dzisiaj właśnie jest ten dzień łaski, dzisiaj jest ten dzień zbawienia. Co będzie jutro? Nie wiem. Może Pan Jezus przyjdzie. Albo będzie trochę jeszcze inaczej. Ale kiedy zaczniemy wychodzić, zaczniemy o tym myśleć za bardzo, to popadniemy w taki stan, który będzie stanem niepewności. A jeszcze kiedy mamy w swoim życiu pewnego rodzaju myślenie o sobie, tak jak Saul, źle myślimy o sobie, to już jest pułapka, z której trudno wyjść. Bo wtedy cały nasz umysł zaczyna być bombardowany. Nie, ja się do niczego nie nadaję. Moje życie nie ma znaczenia. Nic mi dobrego nie wyjdzie. W ogóle nic nie wychodzi dobrego. Bo nie może. Ja jakiś jestem gorszy człowiek. Są inni lepsi. Ja się... Nie, to... Coś, nie, by to było i to, to Boże, Boże bym uwierzył, że jestem coś warty. I to jest coś, z czym my mułamy niestety. Ale Bóg mówi, odrzuć to. Dzisiaj jest dzień. Nie trosz się. Zaufaj mi. Bądź pełen wiary i ufności. Obiecał, że nie zostawi nas, ani nie porzuci. Czy jest to zapisane? Mało powiedział o błogosławieństwie. Powiedział o tym, że w Chrystusie Jezusie obdarował nas wszystkim, co jest potrzebne, po pierwsze, do życia, do pobożności i wszelkimi duchowymi błogosławieństwami niebios. To jest to Boże objawienie. I niech Bóg nam pozwoli każdego dnia, kiedy przychodzi kolejny dzień, kiedy otwieramy oczy, sobie siądziemy przy kawce, żeby wypić, czy przy herbacie, jak ktoś nie pije kawy, żeby otworzyć oczy i uświadomić sobie, Bóg dzisiaj będzie ze mną. Bo dał tą obietnicę. On wszystko przygotował. Wszystko, co jest niezbędne. Wykonało się. Pamiętacie, co Jezus powiedział? Wykonało się. Wszystko, co niezbędne, wykonało się. I to jest cudowne, że możemy Mu zaufać. Powiedział, przyjdź do mnie i zaufaj mi. Masz problem? Przyjdź. Nie masz problemu? Przyjdź. Bądź ze mną. I wtedy, kiedy zaczniemy doświadczać tej Bożej miłości, może wreszcie zrozumiemy, że jednak jesteśmy coś warci. I zdejmiemy ten balast z naszych oczu. Przyjdziemy o modlitwie. Boże Ojcze, dziękuję Ci za to, że możemy razem na tym miejscu przypominać sobie, jak dobre jest to, co nam dałeś. Jak dobre jest to, co nam przygotowałeś. Żyjąc tu, na tej ziemi, wiemy, że wiele trudności, takich niesprzyjających okoliczności będzie nas spotykać. Ale w tym wszystkim proszę Cię o jedno. O to, żebyś otoczył nas swoją szczególną opieką. Żebyś włożył w słowo swoje do naszych serc i do naszych umysłów. Żebyś przez Ducha swojego Świętego przypominał nam o tych cudownych prawdach, o tej prawdzie, że nie zostawisz i nie porzucisz. Ale też, żebyś nauczył nas, żebyś jako uczniów uczył tego, co jest ważne i potrzebne w naszym życiu. By nasze życie było uświęcone na podstawie Twojego słowa, a nie naszych wyobrażeń. Dlatego powierzamy się Tobie i proszę Cię o mądrość, o prowadzenie i obecność Ducha Świętego. Wierzę, że też będziemy mogli poznać Ciebie takim, jakim jesteś. Że poznamy Twoją miłość, która będzie sprawiać, że to, co puste, to, co takie niepewne, będzie wypełnione. Będziemy mogli powiedzieć za apostołem Pawłem. Gdy mam Ciebie, Twoją obecność, to mam wszystko. Amen. Amen.